Reszta świata.
Dzień dobry raz jeszcze. Tomek Michniewicz, Reszta Świata do 10 na antenie radiowej jedynki. Mam wrażenie, że trochę się powtarzam, bo staram się co tydzień Państwu przedstawić osobę, która podróżuje i zrobiła z tego sposób na życie. I najczęściej, no nie wiem czy najczęściej, ale często na pewno to są osoby, które miały poukładaną karierę i pracę zawodową i nagle podejmują gdzieś tam w środku swojego życia decyzję o całkowitej zmianie, wyjeżdżają gdzieś w świat i nie ma ich na przykład 2, 3, 4 lata. Więc z tego punktu widzenia mój dzisiejszy gość to nie będzie unikat, natomiast tak jak podróżuje Katarzyna Tołwińska, moim zdaniem nie podróżuje nikt. Ten sposób patrzenia na świat i ten sposób przeżywania go jest absolutnie unikatowy. Jeśli siedzą Państwo w tej chwili przy komputerze, bardzo polecam zajrzenie na stronę katarzynatołwińska.com i przyjrzenie się temu, co Kasia robi. 4 lata w podróży, mieszkanie w różnych dziwnych miejscach i wszystko samotnie. O tym, czy to jest samodzielnie, samotnie, czy po prostu w pojedynkę do 10. Katarzyna Tołwińska w studiu radiowej jedynki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak poważnie. Jak się mówi w Bahasa po indonezyjsku? Dzień dobry o tej porze dnia.
Selamat pagi.
Czyli dzień dobry. Dobry rano.
Dobry ranek.
Dobry
tak.
Rano.
Dobry ranek.
Tak chyba po czesku. Dobre rano. 4 lata w drodze. Właśnie wróciłaś do Polski. Trudno powiedzieć, że wróciłaś. Przyjechałaś na chwilę. Odwiedzasz Polskę.
Przyjechałam. Mam taką przerwę międzykontynentalną. Przez 4 lata nie widziałam rodziny, znajomych, przyjaciół i no był taki czas, w którym chyba, to są bardzo ważne relacje mimo wszystko i był taki czas, kiedy musiałam przyjechać, chociaż na chwilę. W związku z czym zmieniłam trochę marszutę, bo miałam jechać dookoła świata na wschód i w ten sposób jak gdyby ten świat okrążyć, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Wróciłam do Polski i będę jechała teraz na zachód.
Podróżujesz w pojedynkę. Będę używał tego sformułowania, bo to jest chyba jedyna możliwość, żeby odróżnić podróżowanie samotne od tego w pojedynkę właśnie. Czy to są podróże w pojedynkę, czy to są samotne podróże?
To są podróże w pojedynkę, ale jakby równolegle do tych podróży w pojedynkę oczywiście jest jakaś samotność, która wiąże się z tym. Niekoniecznie z samym podróżowaniem, ale z samym faktem tego, że jest się wyjętym zupełnie z kontekstu, w którym człowiek się wychował. Znaczy wszystko jest inne. Kultura, język, jest cała masa takich rzeczy, których tutaj będą nawet nie zauważamy, które bardzo mocno nas kotwiczą w tej rzeczywistości. I tutaj nagle zostaje się samemu, zbierając doświadczenia, które też często nie ma za bardzo ich z kim dzielić, więc ta samotność taka się robi bardzo, bardzo krystaliczna, co nie znaczy, że jest zła. Zupełnie nie znaczy, że jest zła.
A czy ma różne odcienie?
Oczywiście ma bardzo różne
odcienie. Jak się zmienia w czasie?
Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja bardzo długo ten stan sobie niesamowicie chwaliłam, ale oczywiście w pewnym momencie, gdzieś po jakichś 2,5 roku podróży, miałam kryzys. Taki kryzys, który trochę mnie znienacka dopadł. Kryzys, który był związany z wieloma rzeczami, też z samą specyfiką podróży. Kiedy jesteśmy w podróży, bardzo często się żegnamy i żegnamy się właściwie tak naprawdę z każdym miejscem, z każdym człowiekiem, z którym uda nam się zaprzyjaźnić, bądź nawiązać jakiś kontakt i suma tych wszystkich pożegnań jakoś tam się w nas kumuluje i w pewnym momencie następuje moment kryzysu, taki, który mnie akurat zapadł do zaskoczenia, bo żyjesz realizując swoje marzenia, żyjesz w czymś, co jest twoim wyborem, w szczęściu,
nie tylko
radości.
Twoim prawdopodobnie, tylko jest tak. Marzeniem wielu, wielu ludzi. Każdy by się z tobą zamienił.
Nie wiem tego, naprawdę nie wiem. To z pewnością jest moje marzenie i mój wybór, ale ja też nie jestem zwolenniczką takiego myślenia, że mój wybór to jest taki wybór, czy podróżowanie to jest to, co uszczęśliwi każdego, bo nie przypuszczam, żeby tak było.
Tak czy siak, realizujesz swoje marzenie. Mimo to samotność
ja tak.
Jakoś tam ci towarzyszy.
Oczywiście, no to jest życie, tak? To znaczy, to ja nie jestem na tygodniowej, dwutygodniowej, czy nawet kilkumiesięcznej wycieczce, tylko już w tej chwili żyję w podróży i to się też niczym właściwie nie różni od normalnego życia. Są momenty słabsze i momenty euforyczne. One, gdyby w innych miejscach te momenty słabsze następują, ale w dalszym ciągu są, to nie jest tak, że... Znaczy nie da się utrzymać stanu szczęścia przez 3, 4, 5 lat czy 10 lat bez jakichkolwiek...
Nawet gdy świeci słońce i woda
tak,
jest turkusowa.
Tak, myślę, że nawet kiedy świeci słońce, woda jest turkusowa, a my mamy jakiś problem, to tym ciężej się to znosi. Znaczy zdecydowanie lepiej jest mieć depresję, uważam, w ciemnym...
W listopadzie w Polsce,
niż na rajskiej plaży, gdzie ma się taki imperatyw tego, że ja powinnam się cieszyć, powinnam być szczęśliwa właściwie tutaj, tak jak powiedziałeś wcześniej, tak? Tyle osób marzyłoby o tym, żeby być w takim miejscu, a ja tutaj mam życiowo-filozoficzne dylematy i kryzysy i zaczynam się zastanawiać nad tym, czy w ogóle to, co ja robię, ma sens.
Robisz rzeczy, które są powszechnie uznawane za niebezpieczne. Byłaś w Iranie długo, tak. Byłaś w Afganistanie, przyjechałaś w Stany środkowoazjatyckie, Tadżykistan, Kirgistan, jeśli się nie mylę. Również śpisz na plażach, na dziko, mieszkasz sobie na bezludnej wyspie, czekając na łódź, która może przypłynie, a może nie przypłynie, jesteś sama w okolicy. Jak często słyszysz pytanie, czy to jest niebezpieczne, czy się boisz, czy masz po kolei w głowie?
Bardzo często.
Jak brzmi odpowiedź na to pytanie?
Generalnie nie boję się, znaczy robię te rzeczy. W momencie, w którym już podejmuję decyzję, że coś zrobię, to tutaj już nie ma miejsca na strach. Po prostu działam w takiej rzeczywistości, w której się znajdę i też przez to, że jestem sama, to mam wrażenie, że ten mój instynkt samozachowawczy jakoś tak zdecydowanie lepiej mobilizuje mój organizm. Ja sobie po prostu nie mogę na to pozwolić, żeby mnie sparaliżował strach, bo wtedy dopiero mogę znaleźć się w prawdziwych kłopotach. I tak naprawdę na te 4 lata, w których podróżowałam, sytuacji, które ja uznaję za niebezpieczne, niektóre są powszechnie uważane za niebezpieczne, było bardzo niewiele i właśnie ze wszystkich nich wyszłam obronną ręką.
Iran jest niebezpieczny?
Dla mnie, z mojej perspektywy, tak. Nie jest niebezpieczny. Ja niezmiennie, kiedy opowiadam o swojej podróży i pada pytanie w Iranie, to przecież tam jest tak niebezpiecznie, niezmiennie jestem zdziwiona, dlaczego akurat w Iranie.
Bo no jak dlaczego? Przecież to jest kraj, wiesz, terrorystów oczywiście, tak? No, tak, i fundamentalistów i batożników kobiet. No, tak, w powszechnym wyobrażeniu.
Tak, 4 lata nie oglądałam telewizji, więc trochę ominął mnie ten fakt, aha, że to jest taki kraj.
Na miejscu okazało się, że nie jest, tak? Tak, że pocztówki inaczej wyglądają.
Nie jest. W mojej pamięci jest to miejsce, którym spotkało mnie tyle ciepła, serdeczności, kraj nieprawdopodobnie interesujących ludzi. Oczywiście trzeba wiedzieć, w jakim miejscu się jest i to jest miejsce, które funkcjonuje w jakimś reżimie, któremu trzeba się po prostu podporządkować i starać się nie nadepnąć na odcisk. Natomiast poza tym aspektem Iranu, samo spotkanie z ludźmi, podróżowanie i przemieszczanie się, nawet sytuacje, w których no, tam kobiecie nie jest samotnie podróżować łatwo, dlatego że po prostu tam kobiety samotnie w ogóle się nie poruszają, nie podróżują, w ogóle nie funkcjonują, w związku z czym nie ma infrastruktury, która pozwoliłaby na przykład samotnej kobiecie być w jakimś hotelu. Przy czym ludzie, których ja spotkałam, niezależnie od tego, jakie jest prawo, czy jakie są zasady, czy jakiejś znowu tam możliwości nie ma, zawsze znaleźli sposób na to, żeby mnie ugościć. Proszę pamiętać o tym, że Iran tak naprawdę dość niedługo jest w takiej sytuacji, w jakiej jest w tej chwili.
Od końca lat 70.
Tak, ma za sobą wieki takiego perskiego, bardzo skupionego na kulturze, na sztuce, na poezji, na śpiewie, gdyby funkcjonowania i życia. I w tych ludziach w dalszym ciągu jest kultywowanie tego typu tradycji i wartości. Oni tam, ci przynajmniej, których ja spotkałam, bo oczywiście nie mogę mówić o wszystkich Irańczykach, ich ten reżim dotyka tak samo bardzo, jak osoba, która przyjeżdża tam. To nie jest, rzadko zdarza się tak, że ja właściwie nigdy nie spotkałam kogoś, kto by jak gdyby wyznawał takie poglądy,
jakie mu każe system wyznawać. No myślę, że
wręcz przeciwnie.
Dla kobiety na pewno jest to interesujące doświadczenie, czy niebezpieczne, sami Państwo słyszą, że nie do końca, ale o tej kobiecości porozmawiamy za chwilę. Katarzyna Tołwińska jest moim gościem. Zapraszam na jej stronę katarzynatołwińska.com. Wreszcie świata Katarzyna Tołwińska i rozmawiamy o samotnym, o podróżowaniu w pojedynkę. Ustalmy taką interpretację w takim razie. Obiecałem, że porozmawiamy o kobiecości, więc porozmawiajmy. W poprzednim wejściu rozmawialiśmy o pewnym ryzyku szacowanym, bądź realnym, bądź tylko wyobrażonym, które towarzyszy twojemu podróżowaniu. Czy myślisz, że te same pytania, czyli czy ty masz równo pod sufitem i czy nie boisz się i czy świadomie bierzesz na siebie takie ryzyko, słyszałabyś, gdybyś nie była kobietą?
Myślę, że zdecydowanie rzadziej. Jest jednak taki stereotyp panujący tutaj w Europie czy w Polsce, że kobieta jest tą słabszą, bardziej narażoną na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i bezbronną istotą. Podczas gdy moje doświadczenie jest takie, że są plusy i minusy podróżowania jako mężczyzna i jako kobieta. Natomiast jakby upraszczając tą kwestię, z mojej perspektywy to wygląda tak, że jest łatwiej podróżować jako kobieta. Znaczy ja, jeżeli pojawiam się w jakimś miejscu, poza miejscami oczywiście na szlakach turystycznych, jako samotna, czy kobieta w pojedynkę, ja natychmiast budzę u całego otoczenia instynkty opiekuńcze. Znaczy, to jest, im bardziej jak gdyby kuriozalna jest moja obecność w danym miejscu, im bardziej niespotykana i obca jak gdyby kulturze, w której jestem, tym większy jest i atencja, i chęć pomocy, i chęć zaopiekowania się mną, czasami wręcz powiedziałabym trudna do, będąca bardziej ciężarem niż pomocą, ale na pewno jest kobiecie w tym kontekście łatwiej, czyli bezpieczniej tak naprawdę.
Znaczy irytuje cię to, że mężczyzna by słyszał pytania, ale jesteś super, ale fantastycznie, ale ci zazdroszczę, tego typu komentarze, a ty słyszysz pytania, czy się nie boisz, czy to nie jest straszne, co powiesz swoim rodzicom i tak dalej. Nie denerwuje cię to?
Nie denerwuje mnie to zupełnie, ale to być może dlatego, że mnie tutaj bardzo dużo nie ma czasu,
więc nie słyszysz tych pytań.
Tak naprawdę słyszę ja skomasowane i cierpliwie na nie odpowiadam, bo zdaję sobie też z tego sprawę, że być może gdyby ktoś powiedział mi 5 lat temu, że wyjadę na 4 lata, że będę w takich miejscach, w jakich byłam, czy robić będę takie rzeczy, które robiłam, które czasami teraz z perspektywy roku czy dwóch zastanawiam się, jak ja to w ogóle mogłam zrobić, to pewnie też byłabym tym w jakiś sposób zdziwiona i zadawałabym tego typu pytania. Pytania zupełnie naturalne. Mhm.
A z perspektywy samotnej, już siłą rzeczy użyję tego słowa, podróżniczki, czy ludzie są dobrzy z natury, czy źli?
Ludzie jako indywidua, jako ludzie w spotkaniu w 4 oczy są dobrzy. Natomiast ludzie jako gatunek trochę mniej. Znaczy mamy taką tendencję do tego, żeby raczej niszczyć niż budować, którą jak się na to spojrzy z takiego bardziej globalnego punktu widzenia, to niestety bardzo widać. Znaczy ciężko nam się żyje w symbiozie z wszystkimi innymi istotami. Niesamowicie niszczymy to środowisko, w którym jesteśmy i podczas podróżowania to bardzo widać. Więc z jednej strony w takim kontakcie 1:1 zdecydowanie powiedziałabym, że ludzie są dobrzy, są z natury dobrzy, z natury pomocni. Mają raczej takie pozytywne instynkty, natomiast jako rasa, jako gatunek
mam to już niekoniecznie
bardzo duży mamy kłopot.
Czy masz wrażenie, że nasza kultura, nasza cywilizacja, ta europejska, ta może zachodnia szerzej, jest bardzo agresywną kulturą, dominującą i wdzieramy się wszędzie, chociaż może nawet tego nie chcemy albo nie zdajemy sobie z tego sprawy?
Jest agresywną kulturą na pewno, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że w wielu miejscach jest też dość podatny grunt, znaczy mamy opinię, zresztą słuszną, tak, kultury, która jest bardzo kulturą, która jest bogatą kulturą, w związku z czym w wielu miejscach, chociażby w Azji, to Azjaci próbują tą kulturę zaadaptować, jakieś fragmenty z tej kultury wyciągnąć i je zaadaptować. Najczęściej są te najgorsze z możliwych rzeczy, czyli jakieś kawa 2 w 1 i takie bardzo rzeczy nie związane z kulturą jako taką, tylko z takimi objawami tego, jak wygląda życie na Zachodzie.
Z błyskotkami.
Z błyskotkami, tak. Przy czym też jest dość duży ruch turystyczny, który zachowuje się trochę jak taki współczesny kolonialista, gdyby wchodzi jak do siebie. I mając te pieniądze, tak naprawdę ma pewnego rodzaju władzę nad tym otoczeniem, które tych pieniędzy potrzebuje, tak, szczególnie w tych miejscach turystycznych, więc nie chciałabym tutaj, broń Boże, generalizować, ale też robimy swoje w pokazywaniu tym światom biedniejszym, że nam się wydaje, że mamy rację i że rządzimy i że w naszych rękach
tak,
jest
tak
cała
było
słuszność
bardzo,
tego świata.
Bardzo dawna. Nauczamy świat i podbijamy i tak robimy, co chcemy. Dzisiaj to się nie bardzo zmieniło. Katarzyna Tołwińska jest moim gościem. Za chwilę wracamy. Rozpijemy czasami, proszę Państwa, gdy Państwo słyszą muzykę, więc proszę nam wybaczyć. Katarzyna Tołwińska jest moim gościem. Jeszcze chwilę o tej kobiecości. Jak sobie radzisz w kulturach, w których kobieta ma inną rolę przewidzianą? W azjatyckich kulturach, w muzułmańskich kulturach rola kobiety jest zupełnie inna niż ta europejska. Czy musisz wyciszać w sobie pewną dozę swojej osobowości albo swojej europejskości? Dostosowujesz się do tej kultury na miejscu?
Tak, zdecydowanie tak. To znaczy ja nigdy nie będę miała takiego statusu, jakie mają kobiety w tych kulturach. Ja w dalszym ciągu jestem jakimś takim tworem gdzieś na wchód.
Honorowym mężczyzną.
Tak. Jestem inaczej traktowana niż lokalne kobiety w ogóle bez dwóch zdań, ale oczywiście też robię wszystko, żeby się jak najbardziej w tą kulturę i w to otoczenie wtopić i wpasować, znaczy począwszy od ubioru, skończywszy na sposobie zachowania, na tym, gdzie wchodzę, gdzie nie wchodzę, gdzie na jaki rodzaj jakby zachowania sobie pozwalam. Znaczy ja tam nie przyjeżdżam po to, żeby walczyć o swoje przekonania, tylko po to, żeby poznać przekonania tych ludzi, w związku z czym, że gdyby ja jestem otwarta na to, co, co tam widzę. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, w której widziałabym sytuację ewidentnego krzywdzenia kogokolwiek. Mało tego, muszę powiedzieć, że w tych domach islamskich, w których byłam i w których pokutuje takie przekonanie, że tam się jakaś niesamowita krzywda tym kobietom dzieje, te kobiety się mają doskonale. One tam naprawdę mają przez cały czas świetną zabawę, żyją w grupie, więc tak naprawdę bardzo sobie pomagają. Jest ich tam zawsze przynajmniej 10-15 osób plus dzieci. One rządzą tym domem. Tam mężczyzna ma taką pozycję, musi utrzymać tę rodzinę i na jego głowie jest naprawdę bardzo dużo zmartwień. Zdecydowanie inaczej to wygląda po stronie kobiet. One mają takie poczucie, że są doopiekowane, że jest jakieś bezpieczeństwo, które wiąże się z faktem, że takie jest ich miejsce w tej kulturze. I to jest dla nich bardzo ważne. Jakby ja wielokrotnie mając możliwość rozmawiania, bo oczywiście nie wszędzie miałam jakby wspólny język z tymi kobietami, ale w wielu miejscach rozmawiając bardzo jasno one mówiły mi o to, że to jest wymiana, która daje im bardzo dużo. Jakby to poczucie bezpieczeństwa i jakby poczucie zapewnienia funkcjonowania do końca ich dni jest dla nich bardzo ważne i one za to jakby godzą się na inne aspekty. Zresztą też kwestia tej obyczajowości, to jest też coś, co nie jest zawsze im narzucone. Często jest tak, że one po prostu tego chcą. One nie chcą być narażone na sytuację,
ja mam wrażenie, że to jest nasze typowo polskie myślenie, że system jest zawsze jakimś obcym tworem narzuconym z góry. System taki społeczny, tak? Czy społeczno-polityczny. Tak. Bo przez 200 lat nas uwierali zaborcy, Sowieci, Niemcy, komuna. Zawsze było coś obcego, przed czym trzeba było się jakoś tam bronić i chronić i wierzgać i gryźć i kopać. I nam się wydaje, że tak jest wszędzie indziej. Gdy tymczasem w krajach Bliskiego Wschodu tam nie ma sztucznego systemu. To jest system taki, jakim są obywatele tego kraju, jakim są mieszkańcy, jakim jest naród. To jest pewien system, w którym wszyscy się dobrze czują. I nam się wydaje, że to jest jakiś tam przymus i wielkie jarzmo, a niekoniecznie tak jest na miejscu.
Niekoniecznie tak jest. Niekoniecznie tak jest, oczywiście, znaczy są wyjątki, Iran jest takim wyjątkiem, gdzie rzeczywiście, i w ogóle miejsca, w których jest prawo szarii, to są takie miejsca, gdzie rzeczywiście dla osób, które nie są religijne i które nie chciałyby w ten sposób żyć, no to jest to bierzmo, ponieważ to jest prawo państwowe. Ale generalnie rzecz ujmując, naprawdę jest, ten system jest nieźle przemyślany i tam każdy ma swoje miejsce, każdy wie, w jakich granicach może się poruszać i co z tego wszystkiego dostaje. Ja to, co wcześniej zaczęłam mówić, że takie sytuacje, które na przykład, na które często narzekają turystki typu gwizdy czy zaczepianie na ulicy, takie rzeczy się nie zdarzają kobietom w islamie, dlatego że te wszystkie rzeczy, które dla nas są synonimem uciemiężenia, jak hijab czy burka, czy tego typu rzeczy, dla nich to jest ochrona. Że one wychodząc na ulicę w takim stroju są chronione, gdyby mają dookoła tarczę tej obyczajowości, tego, czym ona się wyraża.
Zresztą, proszę Państwa, turystki, które się dostosowują do lokalnych przykazań obyczajowych, też rzadziej słyszą te wszystkie gwizdy i zaczepki.
Zdecydowanie.
Wystarczy czasami przysłonić włosy i nagle się okazuje, że ta atencja męska zupełnie znika. Na koniec, muszę Cię o to spytać, skąd się bierze pieniądze na 5-letnią, 4-letnią podróż? Trzeba mieć mnóstwo pieniędzy?
Nie trzeba mieć mnóstwo pieniędzy. Ja podróżuję bardzo, bardzo tanio, ale też mam czas. Więc ja podróżuję na miesięcznym budżecie $300.
900 zł.
900 zł, tak? Oczywiście, no tak jak mówię, tutaj czas jest wymianą, jest jakby walutą wymienną.
To tak jak w ekonomii, może być albo tanio, albo dobrze, albo szybko. No nigdy nie będzie tych trzech elementów, a w podróżowaniu zazwyczaj dwóch też nie da się tak jakoś tam skompilować. Katarzyna Tołwińska była moim gościem. Zapraszam Państwa na jej stronę. Niesamowite tam można znaleźć rzeczy. katarzynatołwińska.com. Wielkie dzięki.
Dziękuję Państwu.